Jesteśmy mniej więcej co pół roku tutaj w tym zborze. Przynajmniej ja jestem, bo grupa się zmienia. Od już paru lat przyjeżdżamy i tylko raz miałem przywilej taki, żeby słuchać kazania Zbyszka. A tak zazwyczaj albo sam się wpraszam, albo zostaję poproszony o to, żeby też Wam usłużyć. To jest dla mnie ogromny przywilej, że tam, gdzie się pojawiam, mogę służyć tym, co Bóg daje do mojego serca. A ponieważ nie umiem tak szybko ripostować jak Zbyszek i nie lubię być zaskakiwany, więc wybrałem sobie bardzo prosty temat, który tak myślę, że każdy zna, każdy wie o co chodzi w tym wszystkim. Ale kiedy tak przyjrzymy się troszkę głębiej, to może ten temat nie jest aż tak bardzo prosty. Chodzi mi, chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali, posłuchali, przeanalizowali temat nawrócenia. Co to jest nawrócenie? I zdaję sobie sprawę, że jest to temat, można powiedzieć, tak kolokwialnie oklepany i aż trudno o tym słuchać, bo w końcu ile razy można słuchać o tym samym? Tym bardziej wydaje się, że trudno jest powiedzieć coś nowego, coś takiego, co mogłoby zaskoczyć. Mam nadzieję, że nikogo to nie zaskoczy, co będę mówił, ale w kwestii przypomnienia warto jest też posłuchać pewnych praw, które wynikają z Pisma Świętego. Wiemy, co to jest nawrócenie. Myślę, że gdybym zapytał Was, co to jest nawrócenie, to większość z Was by powiedziała, że to jest nawrócenie, to po prostu przyjście do Chrystusa. Jednak pod wpływem właśnie kursu Alfa, który mam, myślę, że to zaszczyt prowadzić, i pod wpływem pewnych fragmentów, które będziemy czytać, chciałbym zobaczyć, że nawrócenie nie jest czasami rzeczą tak bardzo prostą, jak nam się wydaje. Że jest wiele mitów na temat nawrócenia, że nawrócenie to jest coś, co w rzeczywistości nie wynika z Biblii. Na przykład kurs, który prowadzę, jest, myślę, że bardzo dobrym kursem, który mówi o początkach chrześcijaństwa, to co to jest chrześcijaństwo, jakie są podstawy, co to znaczy być chrześcijaninem. Natomiast kurs też nie ustrzegł się pewnych błędów i między innymi na kursie wykładowca mówi o tym, że wystarczy pomodlić się pewną modlitwą, żeby przyjąć Jezusa. Ja akurat mam inne zdanie i ci, którzy są na kursie, o tym dobrze wiedzą. I chciałbym dzisiaj też temu się bardziej przyjrzeć. A chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli nawróceniu świętego Piotra. Świętego Piotra apostoła, który, myślę, że życie jego jest nam dobrze znane, tym bardziej myślę, że łatwiej będzie o nim mówić. Panie Boże, proszę Cię o to, żebyś do nas mówił dzisiaj, o to, żebyś przez swojego Ducha napełnił nasze serca, żebyś, Panie, zmienił nasze myślenie o Tobie. Jeśli jest coś, co jest złego, coś, co jest nieprawdziwego, to proszę Cię, Panie, żebyś nam to wyjaśnił, żebyśmy mieli odrzucić to, co jest w naszym wyobrażeniu, nie jest prawdą o Tobie. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoją śmierć, za Twoje zmartwychwstanie, za Twoją krew przelaną, za Twoje złamane ciało, ale też dziękuję Ci za to, że wstąpiłeś do nieba, że jesteś jako nasz orędownik, jako ten, który nas wspiera i chce być naszym przyjacielem. Dziękuję Ci, Duchu Święty, który przyszedłeś, który napełniasz nas, który wprowadzasz nas we wszelką prawdę. Proszę Cię, Boże, o to, żebyś do nas mówił, żebyś nas wprowadzał właśnie we wszelką prawdę, żebyśmy dobrze zrozumieli Twoje słowo, Twoje oczekiwania dla naszego życia. Bądź wywyższony i uwielbiony we wszystkim. Rozpoczniemy od Ewangelii świętego Łukasza, od 5 rozdziału, od 1 wersetu. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj sporo czytali, dlatego że dobrze, jak będziemy analizować życie Piotra, żebyśmy popatrzyli, kim był, co się stało później, jak wyglądało jego nawrócenie, jeżeli nam się to uda zobaczyć. W Ewangelii świętego Łukasza w 5 rozdziale widzimy takie słowa. Pewnego razu
Gdy on stał nad jeziorem Genezaret, on w znaczeniu Jezus, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi, należącej do Szymona, poprosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjdź na głębię i zarzućcie sieci swoje na połów. Odpowiadając, Szymon rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż im się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy z drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli i napełnili obie łodzie tak, iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Widzimy w tym fragmencie, o fajnie, mamy słowo, to też dobrze. Widzimy w tym fragmencie, że zdarzył się pewien cud, i Szymon był tak przejęty tym wszystkim, że uznał siebie za człowieka grzesznego i mówi, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem tylko człowiekiem grzesznym. Ja nie jestem godzien, żebyś był przy mnie. Czyli uznaje siebie za grzesznika, a następnie, kiedy Pan Jezus mówi, zostaw wszystko i chodź za mną, porzuć wszystko, zostawia wszystko. Wiecie, w tamtym czasie zostawienie łodzi, zostawienie sieci, to nie było 2 złote. To był cały majątek, cały jego warsztat pracy. Nie widzimy, żeby znalazł sobie jakiegoś zastępcę i powiedział, słuchaj, ja tutaj zostawiam tobie i ty przypilnuj tego, bo ja może kiedyś wrócę albo nie wrócę. On po prostu zostawia to wszystko. Porzuca wszystko, zostawia i idzie za Chrystusem. To jest ogromne poświęcenie, które widzimy już od początku, kiedy poznajemy Szymona Piotra. Porzucił wszystko. Kiedy popatrzymy w innym fragmencie, jest to Ewangelia Mateusza, 16 rozdział. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, od 13 wersetu. Myślę, że bardzo znany fragment. A gdy Jezus przyszedł w okolicy Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają syna człowieczego? A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. On im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Odpowiadając, Jezus rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz mój Ojciec, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, zostanie związany w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązany w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Widzimy tutaj słowa, które Pan Jezus kieruje do swoich uczniów i mówi, za kogo ludzie mnie uważają. No i kiedy one mi odpowiadają, to pyta, a wy za kogo mnie uważacie? I jeden z nich, właśnie, Szymon Piotr, mówi, ty jesteś Chrystus, ty jesteś Mesjaszem. I co odpowiada Pan Jezus? Mówi mu, błogosławiony jesteś, bo nie sam sobie to wymyśliłeś, nie ciało i krew ci to objawiły, ale Ojciec. Czyli możemy powiedzieć po tym fragmencie, że Szymon Piotr miał poznanie. Porzucił wszystko. Miał poznanie Boga. Wiedział, kim jest Jezus Chrystus. Wiedział, że to był Mesjasz. Następny fragment, troszkę się cofamy, w Mateuszu 14 rozdziale, w Ewangelii Mateusza w 14 rozdziale, w 23 wersecie widzimy takie słowo. Mateusza 14, rozdział 23. Znowu myślę, że bardzo znany fragment. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź miotana przez falę oddaliła się od brzegu o wiele stadiów, wiatr bowiem był przeciwny. A o 4:00 straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa. i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr, odpowiadając mu, rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, wszedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał mu, mówiąc: Panie, ratuj mnie. I Jezus go ratuje. Znowu widzimy, nie każdy z tych uczniów, którzy byli w łodzi, powiedział do Pana Jezusa: jeśli to Ty, to każ mi przyjść po wodzie. Widać, że Piotr miał zaufanie. Nawet wtedy, kiedy wątpi, bo to ludzkie, kiedy zaczyna tonąć, do kogo zwraca się? Zwraca się do Chrystusa, mówi: Panie, ratuj. Czyli ufał, że Pan Jezus może wiele zrobić, wszystko zrobić. Wtedy, kiedy znajduje się w trudnej sytuacji, woła do Chrystusa również. Jak widzimy, Piotr był uczestnikiem wszystkich cudów, które działy się w okolicy Pana Jezusa, więc widział te wszystkie cuda. Mało tego, miał pewien dar. Kiedy Pan Jezus wysyła swoich uczniów i mówi: idźcie, głoście Ewangelię, otrzymuje jako jeden z wielu dar uzdrawiania, moc nad demonami, wyrzucenia demonów. Apostołowie cieszą się z tego, mamy to zapisane w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale, o tym, że on jako jeden z wielu dostaje moc nad demonami, moc nad uzdrawiania. Co ciekawe jeszcze, to był aktywnym uczestnikiem dyskusji. Nie był tylko słuchaczem. O niektórych apostołach nie wiemy o tym, nie widzimy o tego, żeby brali udział w dyskusji. Niektórzy może się odzywają, ale o niektórych naprawdę nie wiemy. Nic nie jest napisane o tym, czy się odzywali, czy brali udział w dyskusji. Jest tylko powiedziane, że był taki apostoł i koniec. Ale o Piotrze mamy bardzo dużo. I kiedy widzimy najwięcej pytań w Ewangelii, widzimy, że zadaje Piotr. I na przykład Piotr mówi tak: wyłóż nam podobieństwo o kalaniu człowieka. Jest to w Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale. Mówi też, pyta się, ile razy mam przebaczać? Ile razy mam przebaczać? Mówi o uschłym drzewie figowym. Mówi, co to jest? Czemu to uschło to drzewo figowe? Tak? Widzimy wiele fragmentów, wiele takich opisów, gdzie Piotr jest aktywnym uczestnikiem w dyskusji. Inne fragmenty, co możemy poznać, że jest takim jakby przewodnikiem, przywódcą apostołów, widzimy na przykład w Ewangelii Marka, kiedy już nie jest tylko sam uczestnikiem dyskusji, w Ewangelii Marka w 11 rozdziale, 21 werset, 11:21 Marka. To jest o uschłym drzewie figowym między innymi, to właśnie popatrzmy na to. Przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschło od korzeni. Wspomniał Piotr i rzekł do niego: mistrzu, oto drzewo figowe, które przyklałeś, uschło. A Jezus powiedział, rzekł: miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł do tej górze: znieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni się. Wypowiada się w imieniu innych, to jest fragment zapisany w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale. Ewangelia Mateusza w 19 rozdział. 27 werset. Wtedy odpowiadając, Piotr rzekł mu: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż za to mieć będziemy? A Jezus rzekł im: zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Czyli Piotr wypowiada się nie tylko w swoim imieniu, ale też wypowiada się w imieniu całej grupy apostołów. W Ewangelii Jana w 6 rozdziale też widzimy takie słowa, które Piotr wypowiada w imieniu wszystkich. 6 rozdział Ewangelii Jana, 67 werset. Wtedy Jezus rzekł do 12, czyli wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Jezus odpowiadając im, czy nie 12 was wybrałem, ale jeden z was jest diabłem. Czyli nie tylko o sobie mówi, ale też o innych. Jak widzimy dalej, to Piotr był jednym z zaufanych uczniów. Były pewne fragmenty opisane w Piśmie Świętym życia Chrystusa, pewne sytuacje, w których Jezus nie bierze całej dwunastki, ale bierze tylko swoich zaufanych uczniów. I między innymi na przemienienie, co mamy opisane w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale, Ewangelia Łukasza 9 rozdział, 28 werset, od 28, Łukasza 9, 28. A mniej więcej w 8 dni po tych mowach zabrał z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się lśniąca i biała i lśniąca. I myślę, że większość z nas zna tę historię, więc dalej już nie będę ją przytaczał. Ale chciałbym zauważyć tylko to, że Pan Jezus... Były takie sytuacje, gdzie były tylko garstka tych najbliższych współpracowników Pana Jezusa, czyli trzech był, jak czytamy, Piotr, Jan i Jakub, którzy byli z nim. Tych samych uczniów bierze Pan Jezus, widzimy to przy uzdrowieniu dziewczynki w 8 rozdziale Ewangelii Łukasza, czy przed śmiercią do ogrodu Getsemane też bierze najbliższych i wśród nich jest Piotr. Też jako najbliższego razem z Janem wysyła Pan Jezus do tego, żeby przygotował wieczerzę paschalną. Czyli widzimy, że był to człowiek szczególny. W Ewangelii Jana jeszcze tylko dwie cechy. W Ewangelii Jana w 13 rozdziale widzimy Piotra, 13 rozdział, 37 werset. Od 36. Rzekł mu Szymon Piotr, Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział Jezus, dokąd idę? Ty teraz ze mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. Rzekł mu Piotr, Panie, czemu nie mogę z Tobą iść, teraz iść za Tobą? Duszę swoją za Ciebie położę. Odpowiedział mu Jezus, duszę swoją za mnie położysz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, zanim kur zapieje, trzeczeć się mnie zaprzesz. Ale Piotr ufał i mówi, ja chcę iść za Tobą w każde miejsce. Pójdę za Tobą tam, gdzie tylko Ty pójdziesz. Ja pójdę za Tobą. I kiedy widzimy w 18 rozdziale, kiedy przychodzą pojmać Pana Jezusa, w 18 rozdziale Ewangelii Jana, w 10 wersecie, że nie tylko Piotr jest mówcą, ale też czynnie stawał w obronie. Bo w 18 rozdziale, w 10 wersecie widzimy tak. Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę arcykapłana i obciął mu prawe ucho. A słudze temu było na imię Malchus. Czyli nie tylko stoi i jest mówcą, ale też czynnie staje w obronie Chrystusa. Jeśli podsumujemy te słowa, te wszystkie, czyli porzucił wszystko, o tym, że miał poznanie, ufał, że Pan Jezus może robić wszystko, chodzi po wodzie, wątpi, ale pierwszym, do którego zwraca się, to jest Chrystus. Był świadkiem cudów, otrzymał dar, czyli moc i władzę nad wszystkimi demonami, moc uzdrawiania. Był aktywnym uczestnikiem dyskusji, nie tylko słuchaczem, ale zadaje najwięcej pytań. Wypowiada się w imieniu innych. Był jednym z zaufanych uczniów. Sam ufał i mówił, pójdę za Tobą, gdzie tylko pójdziesz. I stawał w obronie, czyli też fizycznie stawał w obronie Chrystusa. Gdybyśmy tak podsumowali to wszystko, to bardzo dziwnym dla mnie stwierdzeniem Pana Jezusa jest stwierdzenie zapisane w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, od 31 wersetu. Szymonie, Szymonie, mówi Pan Jezus. Oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Lecz ja prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. A ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. On zaś rzekł do niego, Panie, z tobą jestem gotów iść do więzienia na śmierć. Widzimy, że to jest końcówka życia Pana Jezusa. On wie, że już za niedługo będzie wydany, będzie umierał na krzyżu. I mówi do Szymona Piotra, Szymonie, Szymonie, ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. A ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Co w tym jest dziwnego? Jest dziwnego w tym to, że Pan Jezus mówi, ty masz wiarę. Ty wierzysz. Zresztą sam Piotr mówi, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Czyli posiada wiarę, a Pan Jezus stwierdza, nie jesteś nawrócony. Czyli same mówienie to, że ty jesteś Mesjasz, nie jest nawróceniem. Więc co jest tym nawróceniem? Skoro on porzuca wszystko, ma poznanie, ufa, zwraca się do Chrystusa wtedy, kiedy jest mu trudno, otrzymuje jakiś dar, jest aktywnym uczestnikiem dyskusji, wypowiada się w imieniu innych, staje w obronie wiary Chrystusa. A mimo to Pan Jezus mówi, nie jesteś nawrócony, musisz się kiedyś nawrócić, nawrócisz się może kiedyś. Mówi, jak się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj swoich braci. Więc dlaczego? Co to jest? Kiedy możemy powiedzieć, że człowiek jest nawrócony? Kiedy tak patrzę na to wszystko, co przed chwilą przytoczyłem, to widzę taką jedną rzecz. Piotr, mimo że jest z Panem Jezusem, jego dążenia i plany są nadal Piotrowe. To on nadal myśli o tym, jak ma żyć, jak ma wyglądać jego życie. To on planuje, jak ma wyglądać jego życie. To on nawet planuje, jak ma wyglądać życie Pana Jezusa. W pewnym fragmencie widzimy, w fragmencie, który następuje od razu po wyznaniu Piotra o Chrystusie, 16 rozdział Ewangelii Mateusza, kiedy no, już można powiedzieć, super, Piotr tutaj wypowiada się, że niektórzy mówią, no to że tutaj jest skała, super, klucze i tak dalej, i tak dalej. To troszkę dalej, 16 rozdział, to co przeczytaliśmy do 20 wersetu, dam ci klucze Królestwa Niebios, cokolwiek zwierzysz na ziemi, będzie związane. Dalej, następny fragment, od razu następny werset, 21 mówi tak. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć swoim uczniom, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie i że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go napominać, mówiąc, miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi, idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Ten, który niby jest skałą, zwiąże, co zwiąże na ziemi, to będzie związane. Ten, na którym ma powstać wielka budowla, dwie minuty później jest nazywany idź precz ode mnie, szatanie. Dlaczego? Bo myślał bardziej o tym, co jest ludzkie. Bo bardziej myślał o tym, co jest Piotrowe, a nie o tym, co boskie. I kiedy widzimy Piotra, któremu wali się świat, kiedy Chrystus zostaje ukrzyżowany, kiedy on boi się i zapiera się Pana Jezusa i mówi, nie znam Go. Widzimy, jak Piotr dalej reaguje. Widzimy w 21 rozdziale Ewangelii Jana, że Piotr mówi tak, 21 rozdział Ewangelii Jana, od 2 wersetu. Byli razem Szymon Piotr i Tomasz zwany Bliźniakiem i Natanael z Kany Galilejskiej i synowie Zebedeusza i dwaj inni z uczniów jego. Powiedział do nich Szymon Piotr, idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdziemy i my z tobą. Piotr mówi, idę łowić ryby. 3 lata zmarnowane. Chodził z Chrystusem, widział Go, miał poznanie. A potem, kiedy Chrystus umiera, On mówi, wiecie co? Idę łowić rybę. Czymś trzeba się zająć. Ale w tym czasie też pojawia się Chrystus, jeśli czytamy dalej. Apostołowie mówią Mu, pójdziemy i my z Tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tajemnicy nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to Jezus. Rzekł im Jezus, dzieci, macie coś do jedzenia? I powiedzieli Mu, nie. I od 15 wersetu czytamy tak. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzeczę mu, pasie owieczki moje. Rzeczę mu znowu po raz drugi, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie. Rzeczę mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu, pasie owieczki moje. Rzeczę mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie. Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, miłujesz mnie. I odpowiedział mu, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzeczę mu, Jezus, pasie owieczki moje. W naszym języku ta historia wygląda tak, no po co 3 razy się pytać, po co 3 razy odpowiadać. Niektórzy mówią, że to jest takie 3 razy powiedzenie, jak 3 razy zaparł się Piotr, to tak jest 3 razy pytanie o miłość. Natomiast kiedy popatrzymy sobie na greckie słowa, to tam słowa miłość i miłość mają różne znaczenie. Kiedy Jezus pyta Piotra o miłość, czy miłujesz mnie, mówi o miłości bezwarunkowej, zwanej agape. Piotrze, czy Ty mnie miłujesz miłością bezwarunkową? A Piotr odpowiada, Panie, Ty wiesz, że ja Ciebie miłuję taką miłością przyjacielską i nazywa to słowo fileo. Ja Ciebie miłuję tylko tak jak przyjaciel. Nie miłuję Cię miłością bezwarunkową, ale miłuję Cię miłością taką przyjacielską. I 2 razy Pan Jezus pyta właśnie w ten sposób, czy Ty mi miłujesz tą bezwarunkową? A Piotr mówi, wiesz, Panie, że ja Cię miłuję tą przyjacielską miłością. I 2 raz jest to samo, ale 3 raz Pan Jezus zmienia pytanie. I mówi, Piotrze, czy Ty mi miłujesz chociaż tą miłością przyjacielską? I wtedy Piotr się zasmuca. I mówi, Panie, Ty wszystko wiesz. Wydaje mi się, że to była taka oczyszczająca rozmowa dla Piotra, kiedy Piotr zobaczył, że mimo, że zaparł się Chrystusa, Bóg, nawet jeśli Piotr go miłuje taką niedoskonałą miłością, to chce, żeby był z nim, chce, żeby on pasł owce moje, jak mówi Pan Jezus. Następny werset, 18, mówi tak, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasowałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź ze mną. To jest 2 wezwanie Chrystusa do Piotra. Być może wydaje się, że to takiego już przemienionego Piotra, takiego nawróconego Piotra. Pójdź ze mną. Ja uważam, że to było nawrócenie. Kiedy Pan Jezus mówi, jak byłeś młodszy, chodziłeś gdzie chciałeś, robiłeś co chciałeś, ale teraz już nie. Teraz już ktoś inny będzie Cię prowadził. Już ktoś inny prowadzi Cię nawet na krzyż. Wiemy z historii, Piotr umarł ukrzyżowany. Podsumowując, następuje nawrócenie. Następuje nawrócenie i co się dzieje dalej? Kiedy popatrzymy sobie na dzieje apostolskie, to dzieje apostolskie pokazują nam historię Piotra zupełnie innego. Oczywiście on dostaje Ducha Świętego, więc to też powoduje ogromną zmianę w jego życiu, ale on staje odważnie przed ludźmi i zaczyna mówić, to wy ukrzyżowaliście Chrystusa. To wy zaparliście się Jego. Widzimy zupełnie innego Piotra. Piotra, który już nie robi tego, co on chce, ale to, co Bóg chce. To już nie jest ten Piotr, który mówi, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Panie, my już troszeczkę inaczej chcemy to wszystko zrobić. To już nie jest ten Piotr, który mówi, my tam się kłócimy, kto z nas będzie największy. Ale jest to Piotr, który idzie za Chrystusem tam, gdzie nawet nie chce. Widzimy to na przykład po 10 rozdziale historii z Korneliuszem, gdzie co prawda Bóg daje mu objawienie o tym, że spożywa i jedz, pokazuje mu pewne nieczyste zwierzęta, ale potem przychodzą ludzie i mówią, chodź, bo powinieneś przyjść i mówić nam Ewangelię. I Piotr przychodzi do Korneliusza, do poganina i mówi, wy wiecie, że dla Żyda przebywanie z poganinem jest grzechem. Ale ja wiem, że Bóg mnie tutaj przysłał. Jako Żyd nie miał powodu i nie powinien tam iść. Ale idzie tam, bo Bóg tego chce. Kiedy staje przed Najwyższą Radą, mówi do arcykapłanów, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga, raczej słuchać was, czy raczej słuchać Boga. Staje odważnie po stronie Boga. Staje odważnie bez zachwiania. Oczywiście ma chwile zwątpienia. Ma chwile takie, które są... On już nie jest kryształowy, bo jest tylko człowiekiem. Jak widzimy w liście do Galatów, Paweł pisze o tym, że musiał strofować Piotra, bo został się trochę dwulicowy w pewnym momencie. Ale to jest zupełnie inny Piotr. Ten, który jest chodzący z Panem Jezusem, a ten, który dostaje Ducha Świętego. Można by jeszcze wiele na ten temat mówić, ale podsumowujmy już całość. Przed nawróceniem wydaje się, że to Piotr zna Pana Jezusa i jest tym, który chce być ważny. To on chce rządzić, on chce, ma swoją wizję na temat tej całej grupy, na temat Pana Jezusa. To on zastanawia się, no, będzie nowe królestwo, w porządku, kim ja tam będę, my upuściliśmy wszystko, co za to będziemy mieli. To on zna Pana Jezusa, ale nadal chce być tym, który coś z tego chrześcijaństwa, z tego chodzenia z Chrystusem osiągnie. Kiedy nawraca się, to Pan Jezus bardziej zna Piotra. I to Pan Jezus chce, żeby Piotr był uważny. To Pan Jezus wyznacza go na przewodnika. To Pan Jezus mówi, że zostałeś wybrany do tego, żeby poganie przez Twoje usta usłyszeli i uwierzyli. O tym zresztą Piotr potem mówi. Jak jest z nawróceniem? Czy to my znamy Pana Jezusa? I mówimy, tak, On jest Mesjaszem. Ja wierzę, że On jest Mesjaszem. Ja wierzę, że On jest tym, który przyszedł na ziemię, żeby umrzeć za nas. Czy taka wiara zbawia? Jak widać po Piotrze, nie. Bo nawrócenie to zmiana przewodnictwa, to zmiana kierownika, tego, który kieruje naszym życiem. To już nie ja stoję za sterami, ale to steruje ten, który jest ponade mną. To jest oddanie kierownicy swojego życia w ręce kogoś innego, w ręce Jezusa Chrystusa. I to jest nawrócenie. Nie liczy się to, co znam, to, co wiem, to, jak bardzo pięknie mogę mówić, ale liczy się to, kto kieruje Twoim życiem. To jest nawrócenie. Jeśli znasz i pięknie mówisz i możesz odpowiedzieć na wiele pytań, ale nadal jesteś tym samym człowiekiem, bo Ty chcesz sterować, Ty planujesz, Ty mówisz, to jest moje życie, ja mam prawo tym rządzić. To znaczy, że nie jesteś nawrócony. To jesteś człowiekiem religijnym, który dobrze może zna Biblię, może zna to, jak należy odpowiadać. Ale nawrócenie to jest oddanie sterów swojego życia komuś innemu. A to nie jest proste. Dlatego, że my jako ludzie nie lubimy dzielić się swoją wolnością. Dlatego Chrystus mówi, jeśli ktoś do mnie przyjdzie, to prawdziwie wolnym będzie. Bo wydaje nam się, że my jesteśmy wolni. Chrystus mówi, jeśli oddasz swoje stery swojego życia w moje ręce, to ja ci dam prawdziwą wolność. Zobaczysz dopiero, jak można być wolnym. Dlatego to nie jest proste. Dlatego Chrystus mówi, oblicz koszty. Jeśli ktoś rozpoczyna budowę wieży, a nie policzy, to potem się z niego śmieją. Jeśli zaczynasz iść, a oglądasz się wstecz, nie jesteś mi godzien, mówi Pan Jezus. Oblicz koszty. Patrząc na Pismo Święte, patrząc na życie chrześcijan, patrząc na swoje życie, uważam, że oddanie sterów w ręce Chrystusa to jest taki krok wiary. Krok wiary, bo dajemy komuś, kogo jeszcze nie znamy. Ale patrząc z tych perspektywy 20 lat, kiedy chodzę za Bogiem, myślę, że warto. Jestem przekonany o tym, że warto. Warto dać stery swojego życia Chrystusowi. Warto jest powiedzieć, Panie, Ty lepiej wiesz, co jest dobre dla mojego życia. Steruj mną, prowadź mnie. Ja pójdę za Tobą wszędzie tam, gdzie Ty mnie poprowadzisz. Tak jak Pan Jezus powiedział Piotrowi. Chodziłeś, gdzie chciałeś, ale teraz już nie pójdziesz tam, gdzie chcesz. Ktoś inny Cię poprowadzi. Czy jestem nawrócony? A może gdzieś czasem jest wśród kierowców, szczególnie wśród mężczyzn, jak żona zrobi prawo jazdy, a mężczyzna już ma długi czas prawo jazdy. I tak się siedzi obok. Ja tak miałem przynajmniej. Moja żona zrobiła prawo jazdy i tak siedziałem obok. I patrzę, jak jedziemy, że jestem przekonany, że po prostu trafimy w coś, to człowiek ma ochotę wziąć za kierownicę i zacząć skręcać. A czasami jest tak, że jak siedzi kierowca jakiś obok mnie, to widzę, że jego nogi tak pracują, że on hamuje, mimo że nie ma pedałów pod swoimi nogami. Może tak macie, może nie. Ale jak kierowca widzi, że jest jakaś sytuacja niebezpieczna, to nogi same mu hamują. I może tak w naszym chrześcijaństwie czasami jest, że kiedy widzisz, że pewno się rozbijemy, to chcesz wyrwać tą kierownicę, bo mówisz, nie, no nie w tą stronę. Przecież no nie w tą stronę. Mam kolegę, który był mistrzem Polski w rajdach. I kiedyś usiedliśmy i tak rozmawialiśmy. I on mówi, wiesz, no czasami jest tak, że dla naszych sponsorów musimy zrobić takie przejażdżki. Jest zamknięty odcinek drogi i tam no, jest taka jakaś impreza, jakieś ognisko, jakiś grill, no i potem bierzemy ludzi i wjedziemy w jedną stronę i w drugą stronę, a ponieważ trasa jest zamknięta, to jedziemy po prostu no, nie na pełnym gazie, tak jak się jeździ, ale no, dużo, żeby było to widowiskowo. Mówi, zdarzyło mi się w mojej karierze kilka razy, że ktoś wsiadał ze mną, ale jechał w jedną stronę i jak wtedy miałem zawrócić, to powiedział stop. Ja już z Tobą nie wracam. I ktoś inny musiał pojechać po niego normalnie, kiedy on nawet zapewniał, że będzie jechał spokojnie, że już jak nie chce, to w porządku, to ktoś mówi, nie, ja już wysiadam, już nie chcę z Tobą jechać. Ci ludzie zupełnie inni, że jeździ. Ja jechałem z nim, więc to jest naprawdę duże przeżycie. I czasami, ale ci ludzie jeżdżą bardzo pewnie. I kiedy miałbym naprawdę trudną trasę, to wolałbym, żeby Tomek jechał niż ja. Ale czasami właśnie tak się chce, chciałby się wyrwać tą kierownicę i ty już hamuj albo skręcaj, bo to jest nie to. W naszym chrześcijańskim życiu czasami też mamy ochotę wyrwać tą kierownicę Chrystusowi i mówiąc, to nie tam, ja chcę jechać w drugą stronę. I wtedy zaczynają się dopiero problemy. Kiedy zaufamy Chrystusowi tak w pełni, w 100%, kiedy powiemy, Ty kieruj moim życiem. Kiedy będziemy cichym pasażerem z tyłu, to na pewno dojedziemy tam, gdzie Chrystus będzie chciał. Jeśli zaczniemy próbować szarpać się i skręcać w drugą stronę, to będzie nie tak. Być może w naszym życiu tak teraz jest. Być może gdzieś pociągnęliśmy za kierownicę i wylądowaliśmy w rowie. Być może w naszym życiu nie dzieje się najlepiej. Może jest czas na to, żeby powiedzieć, Panie, zagalopowałem się, sięgnąłem po kierownicę, którą Tobie kiedyś oddałem. Chcę wrócić, żebyś Ty dalej kierował moim życiem. Wyprowadź mnie z tego. bo chcę iść tylko i wyłącznie za Tobą. A może jeszcze nie oddałeś swoich sterów, może zastanawiasz się, co będzie lepiej. Przelicz koszty. Ale warto. Jestem przekonany o tym, że warto. Chwała Bogu za Jego Słowo, za to, że On nami kieruje i że chce być zawsze blisko nas. Wierzę, że On ma najlepszy plan dla naszego życia. Niech Jemu będzie chwała. Amen.